Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe, jak w każdy piątek, dzisiaj jesteśmy przy szosie Kisielińskich, siedziba grona SSA, Janusz Jasiński. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsze dwa mecze finału PLK za nami, 1-1. Czy to jest coś niespodziewanego dla pana? Czy jest niedobrze, można powiedzieć? Czy tak właściwie miało być, wyrównana seria i jest, jak pan się na przykład spodziewał?
Myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym gdzie jest siła naszej drużyny, tak? To znaczy jest to drużyna, która, dwie drużyny, które się spotkały w finale o podobnym potencjale, jeżeli chodzi o umiejętności, o jakość graczy, o trenerów, więc w związku z tym 1-1 to jest coś, co jest jakby, nie chcę powiedzieć dobre czy złe, bo jeden powie, że dobre, drugi, że złe, na pewno w Ostrowie się cieszą z 1-1, my jako, że było 1-0, to mamy jeden mecz przegrany za sobą, więc teraz przy następnym jest delikatna przewaga po stronie Ostrowa. Natomiast to jest, ja przed samym tym gdzieś tam sobie marząc o następnym mistrzostwie w głowie gdzieś myślałem, no 4-3, jakbyśmy wygrali, byłoby super, więc nie ma, nic się jakby nie stało w takich parametrach, że coś złego się stało. Natomiast no następny mecz, nie wchodziły nam rzuty za trzy i to jest jakby pierwszy podstawowy nasz element i to zdajemy sobie sprawę, że jednak żeby ta gra była zbilansowana, to muszą być podkoszowi bardzo fajnie wczoraj zagrali Jeff, następny wspaniały mecz, tak, jeden z najlepszych. Natomiast no reszta jakby nie ustała, też mecz po meczu na pewno nie każdego dnia możemy wymagać od nich tego, żeby każdy z nich był najlepszy. No i druga kwestia, no wie pan, no gramy w Ostrowie na bardzo, ja tak powiem, dosyć, chcę powiedzieć, nerwowym czy takim gorącym terenie, tak? Tak nawet sobie zastanawiałem, które tereny są gorętsze od Ostrowa, to przynajmniej dla nas to chyba tylko
Włocławek.
Porównałbym Włocławek, kiedyś Słupsk,
Zgorzelec.
Czy może Zgorzelec, tak? Z innymi miastami, czy tam różnymi klubami zawsze mieliśmy te stosunki takie, nazwijmy, nie chcę powiedzieć obojętne, ale dosyć neutralne. Więc wiadomo było, że to będzie gorący teren, gramy u nich, wiadomo, nie mamy przewagi własnego parkietu. Nie znamy tych koszy, nie znamy tych klepek, no i to będzie zawsze tak, że jednak tam pewna przewaga jednak jest po stronie gospodarzy. Natomiast no to na ten temat nie ma co już gadać, bo to już wszystko zostało powiedziane. Z mojej strony i ze strony tak sztabu trenerskiego, z tych rozmów i tych pierwszych wrażeń po wczorajszym meczu, bo wiadomo, oni się przespali, dzisiaj zaczynają funkcjonować, no to przygotowujemy się do następnego meczu, no 1-1.
Czyli coś w rodzaju spokoju po prostu, że nie ma paniki, nie ma jakiegoś niepokoju? O kurczę, Stal się podniosła, czyli?
Spokój to nie jest dobre określenie na finały, tak? Bo jeżeli jest spokój, to ja już się boję, tak? Mhm. Znaczy musi być nerwowa atmosfera, muszą być te smaczki, musi być ten to, co lubią kibice też najmocniej, te przeciąganie jakiejś liny przez różne osoby, trenerów, zawodników i tak dalej. No wiemy, jakieś pierwsze się już budują tam elementy zaczepne. Myślę, że też na to czekaliśmy. Fakt, że ta bańka w tym roku będzie krótka, bo cokolwiek byśmy nie patrzyli, to jednak skomasowana jest w bardzo krótkim czasie. Normalnie finały zawsze trwały więcej dni, więc tą intensywność będą mieli jeszcze większą. Myślę, że, bo tam też można powiedzieć, czy jesteśmy silniejsi, czy słabsi fizycznie. Myślę, że obydwie drużyny wczoraj ustały, bo do końca była walka, fakt, że trójkami nam odjechali, ale to nie było tak, że myśmy na końcu też nie zaczęli gonić, więc myślę, na koniec, tak podsumowując, no to jadąc, szczerze powiedziawszy, do Ostrowa, to spodziewałem się, że pierwszy mecz przegramy, że to będzie takie jakby rzucenie się na nas z wielkim animuszem i z wielką siłą. No, nastąpiło to wczoraj. Wiadomo, no, mogliśmy wygrać zarówno wczorajszy mecz, jak i przegrać pierwszy, więc to wszystko siedzi też w głowach.
Okej, jak pan powiedział element zaczepny, to muszę zapytać o coś, o czym mówiło się wczoraj na piętrze bańki, czyli w hali w Ostrowie, o tym, że Jasiński miał scysję z Florencem po pierwszym meczu, w związku z tym, co wydarzyło się na koniec meczu, czyli tam na parę sekund przed końcem dość ostry faul Jamesa Florenza na Skylerze Bowlinie. Ktoś mnie dzisiaj zapytał z kibiców, czy to prawda, że w związku z tą scysją został ktoś wyrzucony z bańki w Ostrowie, z tego hotelu w Ostrowie. Jak to było? Czy pan miał scysję, czy to jest prawda?
Znaczy wiem, nie za bardzo uważam, że to jest temat publiczny, ale jak już jest tematem publicznym, to trzeba się jakoś ustosunkować. Myślę tak, że James podjął bardzo złą decyzję 10 sekund przed końcem meczu i zaatakował Skylera po meczu. No wiadomo, prowadziliśmy chyba 12 punktami, 10 sekund. No, z reguły zawodnicy w tym momencie podają sobie rękę i dalej nie grają. A tam był taki bardzo brutalny atak, nie na piłkę, nie na coś, tylko na właśnie na zawodnika. Może to była kwestia frustracji, bo faktycznie no, znamy wszyscy Florensa i wiemy, że jest to zawodnik, który jak mu idzie, to może rzucić 30 punktów, jak mu nie idzie, to może nie rzucić żadnego i to bardzo mu gdzieś tam wewnętrznie przeżywa. 2 lata był u nas, więc go dobrze znamy, jaki to jest zawodnik. I szczerze powiedziawszy, za to powinien dostać niesportowy faul. Dostał, z tego co pamiętam, chyba dostał ten niesportowy. Zachował się jak się zachował. Powinien przeprosić po zawodach zawodnika. Gdzieś tam wykazać skruchę. Natomiast zachowywał się tak dosyć prowokująco. To było na hali bardzo mocno widać, że tak naprawdę jakby miał trochę satysfakcji, że komuś zrobił krzywdę i zaczął się tam uśmiechać, jakieś miny robić. Nie wiem, po co patrzył w naszym kierunku, bo my siedzieliśmy, że tak powiem, po drugiej stronie hali, a on tak prowokacyjnie w jakiś tam sposób na nas się patrzył. No ale okej, no, jest ferwor walki, jest temat zawodów, no, każdemu mogą puścić nerwy. Jedni krzyczą, drudzy grają, trzeci nie mogą inaczej emocji wyładować, to może kogoś muszą sfaulować, nie wiem. Natomiast to jakby był temat zakończony dla mnie. Natomiast w czasie kolacji w hotelu, no, na dużej sali, gdzie jesteśmy przegrodzeni pewnym takim parawanem, my już jemy kolację, jest normalny nastrój, no bo wygraliśmy mecz, wiadomo, nerwy są, gdzieś tam adrenalina, ale nie mamy żadnej powodu do jakiejkolwiek agresji albo niezadowolenia, no bo jednak jesteśmy po meczu. Ekspres do kawy, który i tam do herbaty stał gdzieś tam w strefie, nazwijmy to, neutralnej. Ja sobie robię herbatę, za chwilę ktoś do mnie podchodzi i zaczyna mnie słownie atakować. No ja chwilę udałem, że nie słyszę, bo doszedłem do wniosku, że najlepiej to nie słyszeć takich tam jakiś pod swoim adresem zaczepek. No ale jak stanął już pół metra ode mnie...
To on, tak? James Florence pan
miał. Tak, to nawet na kamerach gdzieś tam, wiem, że hotel to potem nawet przeglądał ktoś, z tego co wiem, z ligi. No i do mnie wystartował z jakąś tam utarczką słowną. Ja mu odpowiedziałem, że jesteś, no niestety, ale sportowym bandytą, bo tak to zrobiłeś, sport bandit dokładnie, że tak się nie zachowuje zawodnik, który ma szacunek do swojego kolegi, no bo tym to tak naprawdę to jest wasze życie, wasz chleb, wasze ciała i powinniście się szanować, a szczególnie w takich układach dwóch Amerykanów na końcu świata powinni trochę solidarności nawet wykazać. Tym bardziej, że wiemy, jaki jest Skyler i Skyler nie jest człowiekiem jakimś agresywnym. Ja bym powiedział, jest no, nazwijmy taką trochę takim małym koliberkiem, który przy uchu lata, ale na pewno krzywdy nie zrobi. No i co? No i on jakby, nie wiem, zaczął jakieś tam pod moim adresem wycieczki. Za chwilę się pojawiło koło nas, nie wiem, w ułamku sekundy z 20 osób, bo to jedna i druga drużyna. Wiem, że mnie odepchnął ten Anderson, tak? No ja oczywiście, wie pan, no to... Znaczy najgorzej, że to nie jest mój poziom, nie? Wie pan? I to zaczynamy dochodzić do tego, czy zawodnik powinien w ogóle w pewien sposób wchodzić w interakcję z zarządami czy z innymi ludźmi.
Ale rozumiem, wracając do początku, to według pana nie pan coś zaczął, był prowodyrem, coś gadał do Florensa czy w jakikolwiek sposób. Nie, pytam tylko pana, jak to było, żeby ustalić, że tak powiem, pańską wersję wydarzeń.
Nie,
tak?
nie ma mojej wersji wydarzeń, czy nie ma wydarzeń. Można się zapytać wszystkich osób, które były przy tym zdarzeniu i jak to było i nikt nikogo nie zaatakował, bo co ja mam do tego Florensa go atakować? No, chłopak się pogubił, zrobił, tak powiem, błąd, powinien za to przeprosić, a co ja mam do jego atakowania? Tym bardziej, że dostał karę w postaci postaci jakiegoś tam faulu, za to poszły punkty, czy tam rzuty, piłka dla nas, ale to nie miało znaczenia, bo to tak było pomyślane.
Temat się zakończył, panie, tak? Po tej jakiejś szturchanina lekka i koniec, tak?
Nie, no szturchanina bym to nawet nie nazwał, no taki bym powiedział trochę słowny atak, bez sensu całkowicie, próba, nie wiem, no, co on chciał mi wyjaśnić, co on chciał mi powiedzieć, że jakby przyszedł i powiedział, przepraszam, zachowałem się nie tak, to bym powiedział, okej, no James, rozumiem cię, jesteś jeszcze ciągle młodym człowiekiem i może gdzieś tam puściły ci nerwy, bardzo chcieliście wygrać, no nie udało się. Ale wie pan, no on chciał ze mną coś wyjaśnić. Co on ma ze mną wyjaśniać? No ja wie pan, no, to, że on zrobił źle, no to jest jego jakby temat. Natomiast ja tą całą sytuację puściłem, że tak powiem, nie robiąc tego żadnej tam nazwijmy afery, chociaż pamiętam sytuację Saszy Filipowskiego, który po meczu. No, akurat to było w latach, kiedy my jeszcze nie graliśmy w Ekstralidze, ale na meczu w Koszalinie, z tego co pamiętam, uderzył
zawodnika.
Tam, mhm. To nie był zawodnik, to był kibic, który okazał się tam trochę działaczem.
Może.
No, generalnie kogoś, kto był poza sferą sportową, no i pamiętam, to był bardzo...
Zwolniono go, zdaje się.
Zwolniono go, chyba dostał nawet relegację wtedy z ligi, musiał wyjechać i się już więcej wtedy w Polsce nie pojawił, dopiero się pojawił po tych latach u nas. Więc ja rozumiem i też jestem człowiekiem, natomiast no, nie możemy przenosić frustracji zawodnika poza tym, tym bardziej no, jesteśmy ich chlebodawcami, utrzymujemy te kluby. Jesteśmy zarządem, pamiętam w Eurolidze spotkanie, gdzie od samego początku nawet pamiętam świętej pamięci Michał Szpak nie mógł wejść na pewne posiedzenia, dlatego że siedział bardziej w tej części zawodniczej i siedział przy ławce na meczach, czyli nie mógł być w tym nazwijmy zarządczym establishmencie. I to były jakby rzeczy normalne i u mnie też w głowie to jest normalne. Wie pan, to jest to, co zrobił James, to był. No i powiedział tak, no ja mu tam nie mam do niego żadnych pretensji, bo to nie ten, ale jak z tego się robi jakąś tam aferkę, no to chcę powiedzieć jasno, że...
A stąd ten, może wczorajszy mecz był taki brudny stąd, bo nerwy się jakieś w oba zespoły wydały, czy nie przekładać tego?
Myślę, że mecz nie był tak brudny jak nasze wrażenia.
Punkt zaczepny to faul Cecilia Williamsa, o który też teraz duże pretensje ze strony Stali, jak słyszałem na konferencji prasowej od trenera Miliciecia na przykład.
Ale tak? O co? No przecież tam nie było tak naprawdę żadnej intencji, nikt nie widział intencji, po pierwsze, po drugie ja znam też William Cecila i wiem jaki to jest człowiek i widać zresztą po minie nawet, że on był najbardziej zdziwiony czymkolwiek, natomiast myślę, że to są właśnie finały i będą pewne faule, walki i tak dalej, były obustronne, tam niesportowe z tego co pamiętam. Myślę, że to był mecz dla Stali trochę o życie, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że to no niestety to są takie szachy, że 1-1 to jest całkiem inaczej niż 2-0. No. Chociaż ja pamiętam 2-0, które mieliśmy, pamiętamy w Turowie i potem powiedziałem, że Turów puchnie i spuch. Myślę, że tu na razie nikt nie puchnie, natomiast jest to jakby normalna część i mi się wydaje, że to fajnie, że się tak wszyscy interesują tą rzeczą, szczególnie koszykówką.
Okej, to ja teraz jeszcze o jednej niekoszykarskiej sprawie, o którą muszę zapytać, czy nie sądzi pan, ja tak uważam, zapytam pana o zdanie, czy, i nie pytam o Ostrów Wielkopolskie, o umiejscowienie Bańki, ale o to, co dzieje się na górze w cudzysłowie, bo dla mnie Bańka, idea Bańki była taka, grają koszykarze, równe szanse, nie ma żadnego dopingu, nie ma żadnego głośnego gadania. Swoją drogą na marginesie to nie ma imprez z kibicami w tej chwili dozwolonych w Polsce, więc dziwi mnie w ogóle, że osoby są pozapraszane i dozwolone jest zapraszanie przez klubów różnych osób. Ale tak, najpierw w półfinałach ostrowska strona dopinguje bardzo głośno, bardzo wyraźnie ją słychać nawet w telewizji, wywołuje to zdziwienie, a potem wy zapraszacie swoich kibiców, i robi się właściwie normalny mecz, tak, z normalnymi kibicami. Mnie to dziwi. Dla mnie to już nie jest Bańka. Ta idea Bańki się skończyła właściwie w tej chwili. Jak pan na to patrzy?
Wydaje mi się, że tak. No,
znaczy idea Bańki, jeśli chodzi o COVID, to te obostrzenia dla zawodników, okej. Okay. Natomiast wydawało mi się, że kwestie te dopingu też będzie to wszystko wyrównane, ciche. Nawet sobie pomyślałem, dobra, dogadali się, że będzie po te 5 czy 10 osób w finale, to przyjdą osoby, które są na co dzień przy klubie, pomagające, dające pieniądze, ale usiądą spokojnie, tam poklaszczą, ale spokojnie będzie. Wiadomo, umawiamy się, dżentelmeńska umowa, a tu się zrobiło tak zaskakująco głośno.
Znaczy myślę tak, że sama idea bańki, bo to kilka razy to rozmawialiśmy, ale warto by to było podkreślić. Uważam, że sama idea bańki, szczególnie w momencie, kiedy ona była podejmowana, kiedy było 30 tysięcy dziennie zachorowań i naprawdę sytuacja szła w bardzo złym kierunku w Polsce, jest do utrzymania, no bo momentum podejmowania decyzji jest jakby najważniejsze. Dzisiaj trochę patrzymy na to inaczej, bo się wszystko rozluźnia. Natomiast w momencie, kiedy Liga podejmowała decyzję, kiedy nas trochę w jakiś tam sposób sądowała, to po prostu myślę, że była jak najbardziej właściwa. Czy to jest że to jest Ostrów, no to jest akurat zła decyzja, ale rozumiem, że jakieś kryteria rozstrzygnęły. Dlaczego zła, dlaczego Ostrów? Bo to nie chodzi o to, że Ostrów jest w finale. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, może trochę historia, może trochę wielkość miast, wielkość środowisk, może jakby trochę brak tego głodu, one są bardziej neutralne. Tak? Patrzę tu, nie wiem. Pamiętam mecze w Lublinie, pamiętam mecze chociażby ostatni Puchar Polski. Tak? Tam nie czuć było kompletnie tej napinki. Tak? Chociaż też był gospodarz do pewnego momentu. Myślę, że to była dosyć ryzykowna decyzja, że Ostrów, no ale rozumiem, że to było...
No okej, Ostrów zostawiamy, natomiast to, co się
nie,
tam...
Nie, ale tu właśnie o to chodzi, wie pan, że teraz na właśnie organizatora i na gospodarzach jest to, co pan mówił, dopilnowanie pewnych zasad. My dostaliśmy 10 miejsc, które mamy do wykorzystania jako klub. To jest przy całym tam, nazwijmy to, covidowej procedurze, tak? To nie jest coś, co my nadużywamy i się w tych momentach mieścimy. No z drugiej strony nie ma tego niestety. No to każdy, kto tam był, wie, ile tam jest osób z drugiej strony, nie mieli liczyć, no ale wczoraj nawet zaproszono posła z Lubuskiego, pana Mejzę. Nie rozumiem tego kompletnie, dlaczego Stal
Ostrów... Ja też byłem zaskoczony, Stal Ostrów zaprasza posła z Zielonej Góry, to no strasznie ciekawe.
I de facto byłego pracownika klubu, który robi sobie zdjęcie z prezesami Stali i wiesza to na...
Ale mi chodzi bardziej o to, że jest generalnie, że jest doping. Tam wydawało mi się, że obie strony rozumieją, że jest to neutralne w sensie takim, że nie chodzi mi o Ostrów, tylko o to, że spokojnie nie dopingujemy, oba kluby mają w ciszy zagrać.
Nie, to nie jest tak. One nie mają zagrać w ciszy. One mają zagrać przy tych samych...
Znaczy, tam nie powinno być ludzi na górze zasadach. Według mnie generalnie, ale to znaczy, już abstrahuję. Znaczy, tak?
Generalnie to, wie pan, ja nie ustalam zasad i nie mam zamiaru w to wchodzić. Natomiast ja uważam w ten sposób, że to nie jest, wie pan, koszykówka czy generalnie sport wymaga pewnych emocji. I to musi być. I ci kibice, którzy tam pięciu, dokładnie sztuk pięć, którzy zrobią jakąś tam dodatkową tło do pewnych rzeczy, to uważam jest jak najbardziej dopuszczalne. Ja nie widzę tutaj.
Ale to nie była pańska kontra tak w stosunku do tej piątki czy dziesiątki ludzi z Ostrowa, którzy tak krzyczeli.
Jaka dziesiątka? No bądźmy po imieniu. Tam jest kilkadziesiąt osób. Tam chyba do 50 osób dochodzi. Możemy ich policzć. No,
to chyba z Zielonogórzanami 50
będzie. Nie. No, to chyba byliśmy na innych meczach. Ja ich nie liczyłem, natomiast ktoś ich wpuszczał. Każdy człowiek wchodzący z naszej strony jest na liście i my tą listę kontrolujemy. Nie wiem, ja chcę powiedzieć tylko, że nawet posłowie z ziemi lubuskiej są tam zapraszani przez klub przeciwny. Ja rozumiem, że jest gościnność, ale to tak trochę dla mnie to jest dziwne.
Ale okay. Konkludując, to nie jest dla pana nic dziwnego, że kibice w bańce, która być bańką, są kibice i krzyczą zastal, albo stal.
Ale bańka jest dla zawodników, dla ludzi, którzy mają nie zachorować na COVID-a. Chodzi o to, żeby nie przerwać rozgrywek, żeby nie stracić dwóch tygodni na jakąś 10 dni na kwarantannę, czy na różne elementy chorobowe. Dbamy o to, żeby nie rozprzestrzeniał się ten wirus. Natomiast to, że w ramach przepisów przychodzi 10 osób i teraz czy oni krzyczą, wie pan, czy krzyczy prezes Stali, czy właściciel Stali, czy pan, który jest zaproszony z Zielonej Góry, to nie ma znaczenia.
No nie ma znaczenia, dlatego obie strony. Dziwi mnie, że są w takiej ilości zaproszone i że krzyczą obie strony. No tu się nie zgodzimy.
Ja myślę, że te 10 osób, które było ustalone, jest jak najbardziej normą dopuszczoną i teraz jeżeli ktoś potrafi dopingować swoją drużynę, niech sobie dopinguje, tam dopingują ludzie z tamtej strony i dlatego my też patrząc na to, jak było rozgrywane półfinały, wiemy, że nie ma co oczekiwać, że tam nikt nie będzie krzyczał Stal, no bo będą krzyczeć Stal i teraz jedni mają krzyczeć Stal, a drudzy mają co siedzieć cicho, no więc
ustalone, też... nie do końca się zgodzimy, ale temat zakończmy, bo czasowo się nie zmieścimy, więc...
Pewnie, natomiast okay. Ja myślę, że przede wszystkim zasady powinny być te same. Jeżeli 10 osób jest z jednej strony, to 10 osób jest z drugiej strony. Nie zapraszamy osób, które nie są, że tak powiem, zaproszone przez klub, które przychodzą sobie, nie wiem, bo akurat przechodziłem z tragarzami koło hali, więc ja na to, mojej zgody na to nie ma.
Okej. Okay. Wajchę zaciągam, finał, mecz numer 3. Jutro chcę o coś innego zapytać. We wtorek Rada Miasta i podjęta ostatecznie uchwała o tym, że za 2 miliony miasto będzie chciało kupić od klubu akcje, mimo że 2 czy 3 tygodnie wcześniej prezydent mówi, że klub oszukiwał, klub niemal upadł, ma wielkie długi, nagle okazuje się coś zupełnie innego, że chce kupić za 2 miliony akcje. Nie wiem, czy pan ma dosyć już tego tematu, czy nie. Natomiast czy pan sprzeda akcje miastu, po prostu najkrócej mówiąc, i czy chce pan je sprzedać, czy to jest dla pana dobra uchwała?
Nie wiem, co tak, żeby... przy dzisiejszym finale rozluźnić sytuację. Za mojej młodości był taki fajny serial, tak, o niewolnicy Izaurze i tam wszyscy się pasjonowaliśmy tym.
Leoncio i Izaurą.
Leoncio i tak dalej. No to jest mniej więcej to samo. Nie Jezu, wiem, czy ja jestem Izaurą, czy jestem Leoncją, czy jestem kim.
Przepraszam.
Nie wiem, pan, ale to, wie pan co, to jest...
Czy czuje się pan tak stłamszony jak Izaura przez Leoncio?
Nie, ja po prostu chcę powiedzieć jedno. Wie pan, próbuję zachować równowagę psychiczną i nie nadążam po prostu, bo myślę tak. Bardzo się cieszę, że pan prezydent zmienił zdanie. Czekam na słowo przepraszam do klubu, do trenerów, do zawodników, którym bardzo mocno miasto przez ostatni rok czasu utrudniło po prostu pracę. Tak? To znaczy, oprócz COVID-a i tego wszystkiego, co mamy, to jeszcze mieliśmy, nazwijmy to, bardzo trudną sytuację, dlatego że oni nie wiedzieli tak naprawdę i nie rozumieli, co miasto o nas pisze. Rozumiem, że to wszystko pan prezydent odwołuje, rozumiem, że w dobrej wierze chcemy doprowadzić do pewnego porozumienia. I ja jestem 200% za porozumieniem. Tylko chciałbym powiedzieć w ten sposób. No to usiądźmy do stołu i rozmawiajmy, bo przekazów medialnych, będziemy się przez media, przez radnych, przez kogoś przekrzykiwać, to nie ma sensu. Tak, znaczy, jeżeli ktoś chce coś kupić, to ktoś drugi musi chce sprzedać. To jest pierwsza kwestia. I ja powiedziałem to już jakby na początek. Jeżeli pan prezydent zmienił zdanie i chce zainwestować w nasz klub, cieszę się z tego bardzo, bo to znaczy się, że jest warto w co inwestować. To jest pierwszy, duży plus dodatni. Drugi plus dodatni jest taki, że w takim razie musi zadbać, jako przyszły współwłaściciel, o właściwe finanse tego klubu i nie opowiadać na mieście niestworzonych rzeczy, tylko po prostu zacząć finansować ten klub, tak jak finansuje Falubas. Bo Falubas ma dobrą sytuację, zawsze gratuluję im, bo naprawdę to dobrze robią, ale też trzeba powiedzieć, że w międzyczasie dostali 2 miliony złotych, które myśmy nie dostali. No i tak trochę bym powiedział, łatwiej się zarządza mając 2 miliony w kieszeni, niż ich nie mając, szczególnie rozgrywając 60 meczów. Więc proponuję, żeby wrócić do konkursu w ZWiK, żeby ogłosić ten konkurs, rozstrzygnąć, tak jak w tamtym roku dla Falubazu, w tym roku niech my będziemy promować kranówkę, pierwsza kwestia. Druga kwestia, dokończyć konkurs, tak jak pan wojewoda napisał, według zasad, które są ustalone przez Radę Miasta, zrobić to jak najszybciej, żebyśmy mogli faktycznie, rzecz biorąc, wszystkie w razie zaległości mogli nie generować następnych, tylko na bieżąco po prostu płacić to, co mamy zawodnikom i tak dalej, że potem nie wyciągać nam pewnych rzeczy, bo nie mieliśmy z czego zapłacić. Pierwsza kwestia. No więc w związku z tym, żeby było nas stać na to, żeby dalej spojrzeć spokojnie i za następne miesiące mieć z czego finansować klub. Trzeci element, to zapraszam do zakupu akcji. Warunki akcji, sprzedaży akcji są określone na walnym zgromadzeniu, w uchwale, która została podjęta bodajże z półtora miesiąca temu do dwóch miesięcy.
Ale to pan mówi o tej nowej emisji, która
oczywiście,
będzie?
Oczywiście, nową emisję. My podjęliśmy decyzję, że w związku z tym będziemy zwiększać tą emisję o dodatkowe środki po to, żeby pan prezydent mógł kupić te 2 miliony i żeby zostało dla kibiców też trochę. Więc w związku z tym, żeby jakby pogodzić zainteresowanie jednej i drugiej strony i żeby po prostu miasto objęło akcje, jeżeli chce. Natomiast...
Ale pan tego chce?
Czy wie pan co? A co ja mam chcieć, czy nie chcieć? Ja powiem tak, jak ktoś panu daje, to się bierze. Jak kogoś pana bije, to się ucieka. No to jest taka naturalna chyba efekt. Ja nie mam z tym żadnego problemu, żeby miasto było współwłaścicielem klubu, bo pamiętam, chyba 2 lata temu nawet na Radzie Miasta prezentowałem ten projekt. Potem pan prezydent zmienił zdanie, no teraz znowu zmienił zdanie, więc tak jak wracając do naszego serialu o Leoncio i o Izaurze, ja bym proponował, żeby skończyć ten wenezuelski serial i po prostu zrobić sprawdzam, mam pieniądze, nie mam pieniądze, konto jest w banku.
Znaczy serial jest brazylijski, ale to są warunki jakby te pierwsze dwa, które w cudzysłowie musi spełnić miasto, że ZWIK 500, półtora z konkursu i dopiero wtedy sprzeda pan akcję.
Nikt nic nie musi, no ale wie pan, jak ja jestem, mam kilka działalności gospodarczych i jestem gdzieś właścicielem, to bardzo mocno dbam o to, żeby moja firma się rozwijała dobrze. Oczywiście ktoś może powiedzieć, tak jak na ostatniej Radzie Nadzorczej, na Radzie Miasta powiedzieli, że się kompletnie na tego nie nadajemy i robimy to źle. No więc w związku z tym, no, opinie mogą być różne, natomiast staramy się jak umiemy. No więc w związku z tym myślę, że prezydent też powinien się starać o to, żeby będąc współwłaścicielem, żeby ta spółka funkcjonowała dobrze. No więc wyrównajmy najpierw rachunki, a potem pójdźmy dalej. Taka jest moja propozycja, znaczy propozycja. Tak, ja to widzę. Teraz co pan prezydent zrobi, to ja nie wiem, bo ja nie mam na niego żadnego wpływu. Wie pan, to, że rozmawia z członkami Rady Nadzorczej, miło. Ale wie pan, no znamy się tu z 20 lat już mniej więcej w tej koszykówce jestem, więc wie pan, to tak jak ja bym powiedział, że rozmawiałem z radnym z ugrupowania pana prezydenta i on mi coś obiecał. No on może mi pomóc, może mi coś wytłumaczyć, ale na końcu trzeba porozmawiać z tymi, którzy będą decydować.
Nie? A no właśnie z formalnego punktu widzenia, jak pan mi powie, czy jeżeli prezydent chce kupić akcje rzeczywiście, wykłada 2 miliony, czy klub, rada nadzorcza musi się na to zgodzić, że temu konkretnemu kupcowi sprzedajemy lub nie sprzedajemy, jeżeli chce taki duży pakiet akcji? Ile swoją drogą 2 miliony to procent będzie akcji, jeżeli kupi?
Wie pan, co trudno mi dzisiaj powiedzieć, bo to wszystko zależy, ile tych akcji generalnie obejmą ludzie, więc to jest jakby tam ruchoma kwestia. Powiem tak, akcja sprzedaży jest publiczna, czyli adresowana do wszystkich zainteresowanych. Naszą myślą oczywiście byli kibice, po to, żeby kibice zostali właścicielem klubu i w jakiś sposób wszystko było ustawione na to, że to będzie rozdrobniona grupa akcjonariuszy, który każdy pan, ja, ktoś tam, kto lubi klub albo nie lubi, ale chce zainwestować pieniądze, bo wiadomo, że to też jest jakaś tam inwestycja, lepsza, gorsza, każdy różnie swoimi pieniędzmi rozporządza. Na pewno teraz będzie dużo mniejsza oferta dla kibiców, więc tym bardziej moim zdaniem będzie duża presja, żeby kupić te akcje, no bo dla wszystkich nie wystarczy. Natomiast miasto tak samo będzie mogło, tylko że no, będzie musiało spełnić te warunki, które zostaną w tej emisji ogłoszone i po prostu, wie pan, ja się bardzo cieszę z tego wszystkiego, co się stało, bo to tylko mnie przekonuje, że w życiu warto walczyć o swoje, warto mówić twardo w pewne stanowiska.
A ja nie jestem pewien, czy to koniec.
Znaczy, ja też nie jestem pewny tak naprawdę, co siedzi w głowie pana prezydenta, ale biorąc pod uwagę, że padały pytania z różnych stron, próbowałem dociec, też rozmawiałem z posłem Materną, czy on do końca wie, co chce prezydent, i też mam informację, że on nie wie. Więc nie wiemy tak naprawdę, jakie są intencje, tylko że też z drugiej strony, tak mówiąc bardzo prosto, jeżeli nie powiesz A, to nie ma później B. Więc nie zgodzenie się albo przez Radę Miasta, to co było tam głosowanie, ja się cieszę, że praktycznie cała Rada była za. Kilka osób się wstrzymało, ale wstrzymanie się też nie jest przeciwko. W związku z tym jest zgoda generalnie, żeby miasto pomagało sportowi zawodowemu. I to jest dla mnie najważniejsze. Bo też rozumiem, że jest grupa ludzi, którzy uważają, że powinniśmy się finansować sami. I ja powiem tak, z chęcią byśmy się finansowali sami, gdyby cała Polska się finansowała sama. Gdybyśmy byli jako jedyni Zielona Góra, którzy żądamy pieniądze, to bym powiedział, o nie, nie. Panowie, wy, tak jak inni, radźcie sobie sami. Ale natomiast jeżeli w każdym mieście i w każdej dyscyplinie sportu jest przyjęte w ten sposób, to można powiedzieć w ten sposób. Możemy sobie mówić, że damy sobie radę bez miasta, czy bez pieniędzy publicznych, ale jeżeli w każdym innym mieście miasto pomaga, no to znaczy, że my będziemy słabsi.
Okej, ostatnie pytanie i znowu Wajcha z zupełnie innej beczki. Zasmucił pana Jean Tabak, kiedy powiedział, że nie będzie pracował w Polsce w przyszłym sezonie?
No, ciebie pan co? No, ja jak w życiu zawsze mówię, że nigdy nie mów nigdy i myślę, że...
Ale znając Tabaka, który publicznie to mówi, a jest konsekwentny w działaniach, to jakoś nie widzę odwrotu.
A czy ja powiem tak. Myślę, że cokolwiek się stanie w klubie, czy Jean będzie, czy Jean nie będzie, to i tak będzie. Ja wiem, że to zabrzmiało trochę
dziwnie. Chcę ciastko i zjeść ciastko.
Nie, to chodzi o to innego. To znaczy, że to jest człowiek, który się zakochał trochę, albo my się w nim zakochaliśmy, to na pewno, ale ze wzajemnością. No i w związku z tym myślę, że będzie nam pomagał. Natomiast czy będzie naszym trenerem? Nie jestem pewny. I tutaj jakby dlatego mówię, że to zobaczymy jeszcze, co życie pokaże. Zobaczymy, jakie napiszą się scenariusze następnych miesięcy. Natomiast...
Doradca, menedżer?
Ja bym powiedział w ten sposób, tak? Najważniejszym dla mnie aktywem, dla mnie zawsze najważniejszym aktywem jest to, że ludzie, którzy tutaj byli, bardzo często chcą wracać. Tak? Oczywiście nie wszyscy, bo nie ma takiej sytuacji, ale jak rozmawiam dzisiaj, czy z trenerem Gronkiem, czy z trenerem Uwalinem, czy z trenerem Filipowskim, czy z nie wiem, wszystkimi praktycznie trenerami, którzy tutaj byli, trenerem Adamkiem, to wszyscy mówią bardzo ciepło, wszyscy... No nie powiem, że chcieliby tu wrócić, bo nie chcą, bo mają różne inne życiowe plany, ale uważają, że to był bardzo dobry okres w ich życiu. I ja myślę, że to jest najważniejsze. Niektórzy zawodnicy też wracają, powroty były już różne, przyjeżdżają tutaj też, żeby nam pomóc. Mamy te bardzo fajne relacje i to nieprawdą jest. Znaczy, wie pan, to jest zawsze tak, że najwięcej złego mówią o tobie ludzie, którzy cię nie znają, tak? Znaczy, powtarzają opinię i tak zawsze śmieję się, że największe poparcie dla Niemiec jest na ziemiach zachodnich, a najmniejsze dla ziemiach wschodnich, tak? No bo tak naprawdę ci na wschodzie nie znają Niemców, więc znają je tylko z opowieści i może z filmów z czasów okupacji. No trochę tak to wygląda. Więc w związku z tym myślę, że musimy pracować nad tym, żeby budować ten nasz ośrodek koszykarski. Natomiast mogę dać swoją własną gwarancję, że jak to mówił zawsze budowlaniec, tak? Jak podpisywaliśmy kontrakt, mówi: panie Jonszu, niech się pan nie martwi, będzie pan zadowolony. I tak samo panie Jacku.
Czyli duch Tabaka będzie krążył nad Zastalem.
Duch dobrej koszykówki z europejskim formatem, z grą o najwyższe cele i przede wszystkim ze stabilizacją finansową, bo to, przypominam, był nasz podstawowy cel, kiedy zatrudniliśmy Jeana. O tym już się zapomnieliśmy, bo my zawsze zapominamy szybko. Taka jest nasza natura, ale my cały czas jesteśmy w tym świecie, że dla nas ważniejsze od mistrza Polski jest stabilizacja finansowa i to nam się udaje uzyskać.
Dziękuję serdecznie. Jutro widzimy się w takim razie. Pan już nie bańkowy w Ostrowie, tylko już normalny, kibicowski, jasiński, tak?
Nie, to wie pan, to tak nic nie wiadomo, nie? Jak tym z Jeanem Tabakiem. Nie wiemy. Na pewno będę tam, ale w jakiej roli to się okaże. Może tak jak pan powiedział, może mi tam już nie wpuszczą.
Czyli duch jasińskiego będzie krążył na arenę
Ostrów. I się tam ostatnio wczoraj siedzieliśmy przy mopie i doszliśmy do wniosku, że może usiądziemy na mopie i będziemy machać z tą szmatką i dobrze dla zdrowia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.